O, kochani, dawno u was nie byłem. Cieszę się jak zawsze, że mogę was widzieć, że widzę was wszystkich w dobrym zdrowiu, żywych, uśmiechniętych, napełnionych Duchem Świętym. Jeszcze mam takie techniczne pytanie. Czy jest możliwość, jest w ogóle tutaj internet? Jest możliwość z internetu rzucić coś na przez rzutnik, tak? Okej, to dzisiaj zrobimy trochę takie przeplątane i technicznie internetem i różnymi rzeczami spotkanie. Chcę dzisiaj dzielić się z wami świadectwem tego, co w ostatnim czasie niesamowitego Bóg działa w moim życiu. Pamiętacie, mówiłem swoje świadectwo, o tym już w ogóle, wiecie, już teraz nie bardzo nawet lubię mówić o tym świadectwie, bo już mi się znudziło. Tyle razy mówić to świadectwo, ale teraz chcę świadczyć o tym, co Bóg dzisiaj, żywy Bóg, prawdziwy Bóg, działa pośród swojego ludu, bo On jest ciągle żywy i ciągle się porusza. Bóg nie jest w stagnacji, nigdy nie jest, wiecie, nie jest jakimś tam dziadkiem, który siedzi sobie na tronie i odpoczywa, prawda, gładzi się po brodzie i myśli sobie, co by tu jeszcze wymyślić dla tych ludzi, żeby wesoło im było. Ale Bóg jest naprawdę żywy i On najpierw sam się porusza, a później mówi, kochani, musicie nadążać za mną. Właśnie to jest ten problem, że za Bogiem trzeba nadążać, że ciągle trzeba Go szukać, że można Go zgubić. Wiecie, jak czasem jedziesz samochodem i przed tobą jedzie ktoś, kto zna drogę, a ty nie bardzo, to musisz pilnować, żeby Go nie zgubić. Musisz pilnować, żeby dotrzymać Mu tempa. I Bóg jest właśnie taki. Bóg zawsze wyrywa się do przodu. Bóg zawsze idzie do przodu i Bóg zawsze mówi, daj, możesz szybciej, możesz lepiej. Musisz nadążać. I wiecie, ja próbuję nadążać za tym, co Bóg robi w moim życiu. I niesamowite rzeczy dzieją się w tym ostatnim czasie. Wiecie, no oczywiście się śmiejemy, rzeczy straszne się dzieją tam na Ukrainie. Troszeczkę wam opowiem, ale nie za dużo, bo i tak dużo słyszycie o tym, co się dzieje. Dlatego, wiecie, no nie chcę opowiadać o strasznych rzeczach i o tych rzeczach, które mrożą krew w żyłach i sprawiają, że włosy na głowie po prostu stają dęba, ale chcę wam powiedzieć o tym, że przyszedł czas tam na Ukrainie, szczególnie właśnie w Doniecku, w Lugansku, w tych miejscach, na Krymie tak samo, przyszedł czas, kiedy prawdziwa wiara jest prześladowana. Przyszedł ten czas. Wielokrotnie przyjeżdżano do Doniecka, przyjeżdżali pastorzy z Polski, przyjeżdżało wiele gości z różnych miejsc i widząc kościoły, które tam były dosyć spore, które dosyć prężnie działały, prosili, słuchajcie, kochani, dajcie nam ewangelistów, dajcie nam misjonarzy wszędzie, do Polski, do Europy, prawda, dajcie nam. I oni mówili, dobra, to kto pojedzie? Bracia, kto pojedzie? Gdzie są ręce? Nie widzę ręce. Gdzie są ręce? Kto pojedzie? Kto by nam poszedł? Kogo mam posłać? I cisza. No może tam, wiecie, gdzieś tam powiedzmy do Italii, ale nie bardzo na misję, tylko żeby trochę zarobić, no to by się znaleźli, żeby zarobić. Gdzieś tam jeszcze znaleźliby się, ale żeby służyć, żeby przepowiadać słowo, żeby głosić Ewangelię, mało było takich. I dzisiaj, wiecie, chcę podzielić się z wami tym, co sam usłyszałem od jednego z naszych przyjaciół z Argentyny, który jak przyjechał do Doniecka na naszą konferencję, to powiedział takie słowo i to było zaledwie w kwietniu? Nie, w maju, przepraszam, w maju to było. I w maju powiedział takie słowa, jeszcze Donieck był w miarę wolny, jeszcze można było normalnie się poruszać. Ja jeszcze jeździłem do Doniecka, jeździłem bez paszportu, bez niczego. To też był wielki cud, że nas nie zatrzymywali, ale no, Pan akurat dawał otwartą drogę. Natomiast on wyzwolił takie słowo i powiedział, że kochani, musimy jako chrześcijanie pamiętać o tym, że Pan dał nam pewne polecenie. Nie tylko u Mateusza czy u Marka mamy to polecenie, które Jezus dał, ale mamy też w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie, mamy konkretne polecenie. Mamy ten werset, możemy go wyświetlić. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 8 wiersz. Damy radę? ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Donieck to jest kraniec ziemi. Lublin to jest kraniec ziemi. Co tam jeszcze? Warszawa, prawda? Lubartów i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie jest kraniec ziemi. Jeśli patrzymy na szerokość, to wydaje się, że ziemia nie ma krańca. Ale jeśli popatrzymy na wysokość, okazuje się, że gdzie nie jesteś, tam jest kraniec ziemi. Stoisz na krańcu ziemi i Bóg czeka, że będziesz świadkiem na krańcu ziemi. Tam, gdzie zaczyna się niebo i kończy się ziemia. Bóg chce, żebyś był świadkiem. Tutaj poszedłeś, stoisz w kolejce gdzieś tam, no nie wiem, do lekarza, czy to wiesz, to powinieneś zrobić coś takiego, żeby lekarz zdziwiony wyszedł i powiedział, kto nas... A gdzie są wszyscy ci, co czekali tutaj? Tak powinno być, kochani. Tak powinno być z nami. Jezus przecież obiecał, że ci, którzy będą mu wierni, którzy będą wierzyć, co będą robić? Te same cuda i jeszcze większe. I jeszcze większe. A my co mówimy? No to Jezus te czynił cuda. No to wtedy były inne czasy. Prawda? Wtedy więcej namaszczenia było. Nie, kochani. Ciągle żyjemy w tych samych czasach. W czasach ostatnich. Od momentu, kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał, od momentu, kiedy Jezus poszedł do nieba, Duch Święty zstąpił, żyjemy w czasach ostatnich. Cały czas. Wczoraj był ostatni czas, dzisiaj jest ostatni czas i jeśli jutro się obudzimy, to też będzie ostatni czas. To będzie czas ostatni. I dlatego trzeba nam się śpieszyć i trzeba nam wykorzystać to, co Bóg nam dał, te talenty, te zdolności, tę wiedzę, którą Bóg nam dał. Mamy wiedzę od Boga, której wielu nie ma. Kochani, mamy wiedzę, mamy poznanie o tym, o czym wielu nie wie. Wielu się mnie pytało wiele razy, Artur, a ty nie boisz się tam jechać? Wiecie, w Mariupolu, do Mariupola mamy gdzieś mniej więcej 80 kilometrów. W Mariupolu były niesamowite zamieszki. Tam zginęło mnóstwo ludzi. Ci wszyscy bojownicy podchodzili do Berdiańska. Kilka razy o tym nikt nie mówił, była cisza, bo wiecie, bali się, że jak będą o tym mówić, to latem w ogóle nikt nie przyjedzie do Berdiańska. I dlatego była cisza, nic nie mówili, ale tak naprawdę były te blokposty dookoła Berdiańska i od strony Mariupola kilka razy próbowano przebić się właśnie z transportami, z tymi bojownikami, prawda? Berdiańsk też chcieli wziąć pod swoją kontrolę, ale Bóg nie dał. Wierzę, że to się spełniło naszymi też modlitwami. Nie mam takich aspiracji, czy wiecie, takich myśli, że w Doniecku słabiej się modlili, a myśmy się lepiej modlili. Ale wiem, że naprawdę Bóg dał tę łaskę, że w Berdiańsku nie ma tego, co jest dzisiaj w Doniecku. W Berdiańsku dzisiaj ludzie, wiecie, i to tak naprawdę większość to są właśnie ludzie z Doniecka, z Ługanska. Jeszcze wcześniej, dopóki Sławiansk i Kramatorsk były zajęte, to większość ludzi to byli właśnie ci tymczasowi przesiedleńcy. Większość ludzi. Siedzieli na plaży, drapali się po głowie i mówili, i co my teraz będziemy robić? I co teraz będzie? Wielu z nich do tej pory tam jest. I kochani, chcę dzisiaj dzielić się z wami słowem, niesamowitym słowem, którym Bóg przemawia do mnie w ostatnim czasie. To jest to słowo, jeśli nie będziemy spełniać dzieje 1:8, to ten nasz przyjaciel z Argentyny powiedział, wtedy do naszego życia przyjdzie 8 rozdział Dziejów Apostolskich i 1 wiersz. Możemy go zobaczyć? 8 rozdział i 1 wiersz. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział i 1 wiersz. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. To jest o Szczepanie. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Kochani, jeśli będziemy zwlekać ze spełnieniem Dziejów Apostolskich 1 rozdziału i 8 wiersza, to wtedy Bóg przestanie zwlekać ze spełnieniem dziejów apostolskich 8 rozdziału i 1 wiersza. Dlatego wybieraj, bracie, siostro, wybieraj. Albo dzieje 1:8, albo dzieje 8:1. Wybieraj. Wybór należy do ciebie. I kochani, to jest niesamowite słowo, które dzisiaj wiele osób, które nie mogę powiedzieć, że oni tego nie robili, nie spełniali tego pierwszego polecenia. Ale wiecie, mam przyjaciół, wielu też pastorów, którzy byli pastorami kościołów wokół Doniecka. Mam jednego przyjaciela, który w tej chwili, kiedy jechałem do Polski, prosił mnie, słuchaj Artur, a on akurat mieszka w takim miasteczku Mariwka. To jest, tam też były bombardowania, tam jest wielki zbiornik, z którego biorą wodę dla Doniecka, dla całej praktycznie donieckiego obwodu. I on tam przesiedział ponad miesiąc w piwnicy podczas bombardowań. Ponad miesiąc przesiedział w piwnicy. Żonę i dzieci odprawił do Dniepropietrowska, tam gdzie spokojnie, tam gdzie chrześcijańskie tabory, tak? Można to tak nazwać? Dla dzieci, prawda? Tam gdzie, obozy. No właśnie, obozy. A sam przesiedział w piwnicy. Dlatego, że wielu mężczyzn zostaje tam, żeby pilnować swojego majątku i niestety, no, kiedy zaczyna się bombardowanie, to muszą się jakoś ratować i większość się ratuje w piwnicy. Wyobraźcie sobie, jak można się uratować w piwnicy, jeśli w dom uderzy bomba. Ale wielu tak spędzało długi czas. I on, kiedy jechałem, prosił mnie, jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, okazuje się, że ma nazwisko brzmiące Okuński. I ma jakieś polskie korzenie. I już jakiś czas temu, jak się poznaliśmy, to właśnie pytał mnie, a jak to jest w Polsce, słuchaj, bo nigdy nie byłem, bo tyle słyszałem, ale chciałbym kiedyś pojechać. I umawialiśmy się, że jeśli wszystko będzie rzeczywiście po Bożemu, no to się jakoś zorganizujemy i pojedziemy. Dzisiaj on został bez kościoła, dlatego że zbór się rozproszył, dlatego że ludzie powyjeżdżali w różne miejsca. Zboru dzisiaj nie ma na dzień dzisiejszy tam i nie ma możliwości tam działać, bo niestety, kochani, na pewno słyszeliście różne informacje, ale w tej chwili, w tej tak zwanej Donieckiej Republice i Ługańskiej Republice panuje po prostu terror nie tylko co do tak zwanego mirnego nasilenia, czyli nie tylko co do zwykłych ludzi, prawda, obywateli, a przede wszystkim wobec, wyobraźcie sobie, nas jako protestantów tam nazywają nie tylko sektantami, ale nas wszystkich, nieważne, nie byłeś w życiu w Ameryce, w życiu Amerykanina nie widziałeś na oczy, ale i tak jesteś amerykańskim sektantem. W Torezie, tam gdzie może słyszeliście, ten samolot zestrzelili obok Toreza, to jest miasto, gdzie mamy jeden z największych zborów w naszym tym tak zwanym objedinieniu, czyli w naszej wspólnocie. I tam było około, nie pamiętam dokładnie, albo 600, albo 700, albo 800 osób w tym zborze. I wyobraźcie sobie, że od momentu, kiedy przyszła ta grupa bojownika, który ma na nazwisko Bezler i ma ksywę, czyli przezwisko Bies, kiedy weszli, przyszli po prostu do pastora i powiedzieli, oczywiście z automatami, kilka osób z karabinami, i powiedzieli, dajemy wam godzinę, co zdążycie wynieść w ciągu godziny, to wasze. Co nie zdążycie, nacjonalizujemy, tak? Upaństwawiamy. Będzie własnością Donieckiej Republiki Ludowej. O tak. I wiecie, co zdążyli, no pan zawsze daje łaskę, wiecie, w takich momentach, że zdążyli w ogóle wszystko powykręcać, nawet tam gniazdka powykręcali, włączniki, w ogóle wszystko, lampki powykręcali, wszystko, co się tylko dało, poodkręcali i wynieśli. I to jest i tak wielki cud, bo w Słowiańsku na przykład i w Kramatorsku nie dali nawet możliwości wynieść nic. Po prostu zajęli i już. Komuś na przykład weszli do kościoła i wszystko, wiecie, wszystko po prostu rozwalili, zrobili no, totalną demolkę. I wiele takich sytuacji, kiedy terroryzowano, szczególnie pastorów,
Dlatego, że zawsze pastorzy są posądzani o to, że mają związki z prawym sektorem, że są agentami amerykańskimi, prawda? Więc wszyscy, którzy przychodzą, od razu szukają gdzieś tam, gdzieś tutaj musi być właz do piwnicy i tam trzymacie tam granaty, co tam, czołgi, tam armaty i tak dalej, samoloty. Także szukają tam różnych rzeczy. Naprawdę niesamowite rzeczy się dzieją i rzeczy straszne, ale nie chcę opowiadać po prostu o strasznych rzeczach. Chcę mówić o tym, jaki Bóg jest wielki, że w tym wszystkim wielu braciom, wielu też zginęło. Wiecie, nawet pastorzy zginęli. Podejrzewam, że słyszeliście informacje o dwóch pastorach i dwóch synach, prawda? Pastor, dwóch synów i jeden z diakonów jednego z kościoła, prawda? Zostali znalezieni zupełnie niedawno, torturowani i zabici. I wielu takich. Wielu pastorów pobitych przez długi czas byli trzymani w pomieszczeniach tych tak zwanych SBU, prawda, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które zostały przejęte, prawda, zajęte przez tych właśnie bojowników. I kochani, ale w tym wszystkim naprawdę Bóg jest wierny i swoje dzieci chroni. I słyszałem tyle świadectw, ciągle słyszę jakieś świadectwa ludzi, którzy opowiadają o tym, jak to Bóg ich chronił, że mogli się znaleźć właśnie albo gdzieś tam siłą wzięci i wcieleni do tej armii Donieckiej albo Ługańskiej Republiki, albo no, mogło z nimi coś strasznego się stać. Wielu opowiadało. Jedna taka historia ciekawa. Pewien z pastorów wyjeżdżał z Doniecka i no, przejeżdżając przez te blokposty, wiecie, wielu Ukraińców sobie stawia takie chorągiewki ukraińskie w środku w samochodzie. No i jechał przez te blokposty, dlatego wziął tą chorągiewkę i w schowek, po prostu z wierzchu tak rzucił i zamknął schowek. I myślał, no, że nie będą go zatrzymywać. Na ostatnim blokpoście zatrzymali go i zaczęli wypytywać, dokąd jedziesz i tak dalej, no to otwórz bagażnik, no to bagażnik otworzył, to pokaż, co masz tam na tylnym siedzeniu, pokaż to. I już prawie go wypuszczali i nagle ten człowiek z karabinem, który tam stał, mówi, a pokaż jeszcze schowek. I on mówi, wtedy sparaliżowało mnie. Zimny pot mnie oblał. Zamknąłem oczy i otworzyłem ten schowek i czekałem, co będzie dalej. I słyszę, dobra, możesz jechać. Z zamkniętymi oczami zamknął ten schowek i pojechał. Jak odjechał tak, że go nie widać było z tego blokpostu, zatrzymał się, otworzył ten schowek i szukał tego proporczyka, tej chorągiewki. Okazało się, że jakimś cudem, nie wiadomo jak, w książkę między strony i to tak szczelnie, że w ogóle nawet nie było widać, ta chorągiewka właśnie tam wpadła. No spróbujcie tak zrobić. Zróbcie sobie eksperyment. Po prostu u siebie w samochodzie. Zróbcie taki eksperyment. Otwórzcie sobie, rzućcie i żeby on tak się schował. Wiele, wiele było takich cudów, o których bracia opowiadają. Ale to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, jakie cuda się dzieją w moim życiu. Kochani, oprócz tego słowa, które tutaj przypomniałem, chcę dzisiaj podzielić się z wami słowem niesamowitym. Księga Estery, 4 rozdział. Niesamowite miejsce. Niesamowita księga, niesamowita historia. Na pewno znacie, wiem, że pastor Tomasz w ogóle jest fascynatem wszystkiego tego, co w narodzie wybranym dokonywało się przez wieki, dlatego na pewno dobrze znacie tę historię. Niesamowita rzecz. Ja najbardziej zwróciłem uwagę na 13 i 14 wiersz 4 rozdziału. Możecie sobie w domu przeczytać cały 4 rozdział. Zresztą cała księga jest przepiękna, przewspaniała, niesamowita historia z niesamowitym morałem i widzimy w niej, jak Bóg jest niesamowity. 13 wiersz 4 rozdziału. Przekazał Mardochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. I można jeszcze 14? Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Kochani, chciałbym poprosić, żeby nie wyłączać tego wiersza, 14. Okej. Niesamowita rzecz. Długi czas, ponieważ od naszego pierwszego spotkania minęło gdzieś mniej więcej 5 lat, prawda? Kiedy pierwszy raz mówiłem tutaj swoje świadectwo. Dlatego przechodziliśmy przez różne etapy naszej służby w Berniańsku. I wiecie, czasem było tak, zaczynaliśmy zupełnie od zera. Zupełnie, we dwoje z Irą pojechaliśmy do Berniańska 4 lata temu tak naprawdę, bo rok byliśmy jeszcze w Zaporożu, więc 4 lata temu pojechaliśmy do Berniańska, przyjechaliśmy do Berniańska i w ciągu tych 4 lat przez naszą służbę przewinęło się mnóstwo ludzi. Naliczyliśmy tak mniej więcej, bo dokładnie się nie da policzyć, ale mniej więcej minimum gdzieś 200-250 osób przeszło przez nasz zbór i przynajmniej przez jakiś czas przychodzili do zboru. I były różne sytuacje. Czasem było tak, że mieliśmy stałych powiedzmy członków zboru 4 osoby. No nie licząc nas oczywiście, prawda? Później mieliśmy 6 osób. Już radowaliśmy się i mówiliśmy: Panie, już nas jest 6 osób. Ale super, dziękujemy Ci, że nas tak błogosławisz. Później było 8 osób. I my mówimy: wow, Panie, dziękujemy Ci za każdego z nich. Już jest nas 8. Później doszło do 12 osób. Wow. A później nagle, nie wiadomo dlaczego, nagle i naprawdę nie wiadomo dlaczego, znowu 6. O, Panie, co myśmy zrobili źle? Co myśmy zrobili nie tak? Czym żeśmy obrazili naszych braci, naszych przyjaciół? I bywało różnie. Raz po tych znowu 6 było później znowu 14. Po tych 14 znowu było 7. Później po tych 7 znowu było tam prawie 20. I tak... Alleluja, alleluja. Było różnie. I w ostatnim czasie... A często przychodziły do nas różne propozycje. Wiecie, wielu ludzi tam nie rozumie. Patrzy się na mnie wielkimi oczami i w ogóle nie rozumie. I co ja robię tam? I co ja tam robię? W ogóle nie rozumieją, co ja tam robię. Wielu chciałoby być na moim miejscu, ale nie tam. Tylko tu, na moim miejscu. I mówią... Artur, a dlaczego tak? Ciągle mówisz, że tam jakieś tam trudności są. A dlaczego nie pojedziecie do Polski? I wszystkim szczęka opada, jak odpowiadam, że na razie Pan nie powiedział nic na ten temat, że mamy być w Polsce. A 4 lata temu dokładnie, wyraźnie usłyszałem, że mamy być tam, dopóki On nie powie czegoś innego. Dlatego dopóki nie powie, że już jest czas, żebyśmy stamtąd jechali, my tam będziemy. I w ostatnim czasie, kiedy to wszystko się wydarzyło, kiedy na Majdanie, kiedy po Majdanie, kiedy Krym, kiedy to wszystko, wiecie, miałem mieszane uczucia, tym bardziej, że ciągle nas zapraszano do Polski też. To pastor Marek 3 lata temu, jak pierwszy raz przyjeżdżała Euromisja do nas, to pastor Marek dzwonił do mnie i mówi: Artur, słuchaj, czy wy na pewno musicie być w Berdiańsku? Ale pomyśl, bo my nie mamy słowa od Pana, ale pomyśl, czy na pewno musicie być w Berdiańsku. Bo wiesz, bo tutaj w Wilkowie, pamiętacie, była powódź, pomagali, bo tutaj w Wilkowie jest już kilka rodzin, dalibyśmy wam mieszkanie, dalibyśmy wam samochód, dalibyśmy wam co miesiąc, jak to się nazywa? Zapomniałem polskie słowo. Jak? No coś takiego, prawda? Pensje, prawda? I wiecie, i wtedy stoisz na rozdrożu, bo z jednej strony otrzymałeś słowo i wierzysz, że to słowo od Pana i wiesz, że Bóg jeszcze nic nie powiedział, że mamy jechać w inne miejsce. ale myślisz sobie, a może Bóg właśnie tak mówi? Różne były sytuacje. Ostatnio zapoznaliśmy się też z jednym z braci z Jarosławia i już od listopada ciągle mnie pyta, Artur, czy na pewno musicie być w Berdiańsku? Czy na pewno musicie być w Berdiańsku, bo my już dawno szukamy, bo długo już nie mamy pastora, mamy tylko tam braci, którzy wypełniają PO, tak, pełniących obowiązki, prawda? A nie mamy pastora, szukamy pastora. I wiecie, ciągle te pokusy. I jest słowo od Boga. I wiecie co, kiedy czytałem to miejsce, z 14 wiersza, tą drugą część, kiedy czytałem całą tę historię, kiedy dzisiaj patrzę na to, co się dzieje w Berdiańsku również, zaczynam rozumieć, że to jest słowo, które dokładnie, bezpośrednio dotyka mojego serca i mojego życia. Kto zaś wie, czy tego słowa o Berdiańsku nie otrzymałeś właśnie na taki czas, jak obecny. Długi czas zastanawiałem się, co my tam robimy, naprawdę. Bo wielu ludzi, wiecie, po prostu tam wielu ludzi szukało czegoś swojego, nawet nie wiem czego. Byli tacy ludzie, którzy prosili, Artur, znajdź nam pracę w Polsce. I czasami się zastanawiałem i myślałem sobie, Boże mój, co ja tam robię? Czy ja rzeczywiście tam spełniam służbę pastora, czy mam być jakimś, że tak powiem, tunelem do Polski? Bo wielu coś chce. Wielu coś potrzeba. Ale kto zaś wie, czy słowa odnośnie Berdiańska nie otrzymałeś właśnie na taki czas jak obecny? Ja dzisiaj wiem, że to słowo, które Bóg powiedział o Berdiańsku, to jest słowo na dzień obecny. I teraz będę mówił o tym, co się dzieje w Berdiańsku. Kochani, niesamowite rzeczy. Rok temu poszliśmy do władz rejonowych, tam gminnych, małego, no nazwijmy to nawet wioseczki, która jest bezpośrednio, tylko Berdiańsk się kończy, czy nawet na wjeździe z Zaporoża do Berdiańska, jest takie, no coś w rodzaju wioski, które się nazywa Lunaczarsk. I w tej wiosce prościej jest coś poprosić niż w samym mieście. W mieście zawsze nas uważano, oczywiście no niby nas szanują, niby nas przyjmują, ale zawsze o nas mówiono, słuchajcie, no Ukraina to jest prawosławny kraj. Dlatego no, musicie zrozumieć, że tutaj pierwszeństwo mają prawosławni. Nie wiadomo dlaczego, ale moskiewskiego patriarchatu. Bo jest jeszcze kijowski patriarchat. Gdyby nam powiedzieli, że słuchajcie, tutaj jest Ukraina i pierwszeństwo ma kijowski patriarchat, no to bym rozumiał. Ale w ogóle nie rozumiałem, dlaczego akurat moskiewski patriarchat ma pierwszeństwo przed wszystkimi. Chociaż w konstytucji w ogóle nic nie ma napisane na ten temat. Że cerkiew prawosławna właśnie moskiewskiego patriarchatu ma pierwszeństwo. W ogóle nie jest napisane. Ale to wszystko, co się działo pomiędzy nami i władzami, to było takie no, przedziwne. Gdzieś ustępowali nam, gdzieś nam na coś pozwalali, ale w wielu sytuacjach bardziej spotykaliśmy się z jakimiś przeszkodami niż z pomocą. I dlatego pomyślałem sobie, prościej będzie pójść do mniejszej, prawda, wspólnoty i tam o coś poprosić. I rok temu poszedłem do kobiety, która jest przewodniczącą tej rady wiejskiej, czy gminnej rady, i poprosiłem, chcieliśmy otworzyć centrum rehabilitacyjne dla narkomanów, dla alkoholików, żeby pomagać im wyzwolić się i przyjąć Jezusa do swojego życia. I kiedy poszedłem do niej i poprosiłem o jakieś pomieszczenie, bo tam wiele i w Berdiańsku, i wokół Berdiańska, mnóstwo jest takich budynków, które są w ogóle niewykorzystywane przez nikogo, stoją pustostany, często bez okien, często z dziurawym dachem. Więc zaproponowaliśmy, że dajcie nam jakieś, pozwólcie nam wydzierżawić jakieś miejsce i my w zamian za to, że będziemy tam bezpłatnie żyć, my będziemy zajmować się po prostu remontem tych pomieszczeń, prawda, czy tego budynku. I jeśli stwierdzicie, że już wystarczy, żeby wystarczy nam tam być, no to w zamian za to otrzymacie budynek odremontowany, przynajmniej tak. I pani tak pokręciła nosem i powiedziała, no to ja pomyślę i później zadzwonię. I tak się rozstaliśmy. I w tym roku, właśnie niedawno, przypomniałem sobie, że rok temu z nią rozmawiałem. I nie zadzwoniła do mnie. Ale w tym roku niesamowita była sytuacja. Kochani, czy jest teraz dostęp do internetu? Czy można by pokazać, wejść na Facebook i znaleźć tam Artur Surowski na Facebooku? Artur Surowski. I tam będą króciutkie filmiki i chciałbym wam kilka rzeczy pokazać niesamowitych. Mianowicie w ostatnim czasie wiecie, że zrobiło się naprawdę gorąco w Doniecku, a większość naszych przyjaciół właśnie to są z Toreza, chrześcijanie z Doniecka i z okolic, z różnych miasteczek, Gorłowka, Gorniak, no różne, wiele miejscowości, w których są zbory. I w tym właśnie czasie wielu naszych braci po prostu wyjechało stamtąd. Wielu prosiło nas, Artur, znajdźcie nam jakieś mieszkanie, żebyśmy mogli tam mieszkać, póki to się wszystko nie skończy. Ale wyobraźcie sobie Berdiańsk, kurort nadmorski. Wszyscy nie przyjadą, a przeważnie turyści w Berdiańsku to byli turyści z Moskwy i z tych większych miast Rosji. I oni najwięcej pieniążków zawsze zostawiali w mieście. Dlatego no, ceny na mieszkania są naprawdę no, wcale nie małe. Wcale nie małe. Bo wszyscy chcą zarobić na kimkolwiek. Dlatego, że wielu ludzi żyje tylko z tego, co zarobi w ciągu lata. I później przez całą zimę nie robią nic. Nawet nie tyle, że przez zimę, tylko przez cały sezon pracują, wiecie, jak po prostu jak woły, praktycznie nie, często całymi dobami pracują, aż nie padną i się wyłączą. Wielu tak pracuje. A później przez te, no mniej więcej powiedzmy te 3 miesiące jest sezonu letniego, a później przez 9 miesięcy nie mają co robić. Nudzą się i do kościoła im daleko. I kochani, w czasie to, co się działo w Berdiańsku, czyli dzwonili do nas i prosili, byśmy znaleźli jakieś mieszkanie, jakiś pokój do wynajęcia. Okazuje się, że to no tak jest drogo w naszym mieście, że wielu jednak musiało pojechać gdzieś dalej, do innych miast. I to, co na przykład w Zaporożu można wynająć mieszkanie na... To, co w Berdiańsku trzeba by zapłacić za miesiąc, za mieszkaniem przez miesiąc, to na przykład w Zaporożu za te pieniądze można żyć 2,5 miesiąca, czasami 3 miesiące. Taka jest różnica. I wyobraźcie sobie, po tych wydarzeniach w Torezie wygoniono i pastorowi groziono i też cudem stamtąd wyjechał ze swoją rodziną. Więc przyjechali do Berdiańska i byli tylko kilka dni, bo takie ceny były wielkie i później wyjechali z Berdiańska. Ale kiedy z nimi rozmawiałem, oni opowiadali o tym, co tam się działo przez miesiąc praktycznie do tego momentu, kiedy oni wyjechali. I po prostu, wiecie, no, byłem niesamowicie pod wrażeniem tego wszystkiego i nie mogłem po tej rozmowie, nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Nie mogłem ani spać, ani jeść. Modliłem się, wiecie, chodziłem w domu w kółko i mówiłem, Panie, powiedz mi, co ja mogę zrobić? Czy ja coś mogę zrobić w tej sytuacji? Co ja mogę zrobić? Prosiłem, żeby Bóg dał mi jakiś pomysł na to. Jestem gotów coś zrobić, ale nawet nie wiem co. Nawet nie wiem, od czego zacząć. I zadzwonili do mnie jeszcze przyjaciele, ewangeliści z Doniecka i mówią, a do ciebie przyjechać? Ja mówię, no tak, oczywiście możecie przyjechać. A oni mówią, ale nie mamy pieniążków na wynajęcie jakiegoś mieszkania, prawda, czy pokoi. tylko mamy pieniądze, żeby dojechać do Berdiańska i ewentualnie później się wszystko uspokoi i to wrócić. Ja mówię, no to i wiecie, od razu wpadłem na taki pomysł, a słuchajcie, a macie namioty w domu? No mamy. No to bierzcie namioty i jedziemy z namiotami na kosę, czyli mamy taki półwysep w stylu Helu. Bracie, czy tam znalezione jest to Facebook, tak? Artur Surowski, tak? Możemy rzucić tutaj na ścianę. To ja będę mówił, który, dobrze? Przyjechali z namiotami i wpadliśmy na pomysł, żeby na tak zwanej kosie, czyli półwysep w stylu Helu, zrobić sobie biwak, kemping, namiotowe miasteczko. Zaraz, mam nadzieję, tutaj zobaczymy coś. Aha. Jest. Aha. O. Troszeczkę niżej. Niżej. Mhm. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Bo to wszystko są świeże święcia. Jeszcze niżej. O, już. O, ten filmik właśnie. Tak się skończył nasz pomysł na biwak i kemping na kosie. Nocą było super, spaliśmy się, chociaż wiał wiatr. Wszyscy mówili, oj, słuchajcie, nocą będzie burza, nocą będzie sztorm, nocą będzie deszcz. Jak wy tam będziecie? A myśmy, wiecie, jak wielu wierzących mówili z wiarą, nie, nic nie będzie, wszystko będzie okej, wszystko będzie w porządku. O, troszeczkę się przycina, tak? Aha, wygląda jak śnieg, tak? No dobrze, kochani, to ja będę komentował to ten filmik. To jest sytuacja już nad ranem, kiedy się obudziliśmy, powiedzieliśmy, nie, w nocy nie będzie sztormu, w nocy nie będzie burzy i zabroniliśmy burzy w nocy, żeby była i pomodliliśmy się, żeby wszystko było super, ekstra i nad ranem, bo zapomnieliśmy oczywiście pomodlić się nie tylko o noc, ale i o następne 3 dni, które planowaliśmy. Więc tylko nastąpił ranek, poranek, zerwał się taki wiatr, podniosły się takie fale, że nie byliśmy w stanie utrzymać namiotów. 2 namioty nam się połamały, to już 2 namioty, czy nawet 3 namioty już są zlikwidowane i zostały tylko takie małe ogryzeczki. I kochani, po tym wszystkim zastanawialiśmy się, co robić dalej. Zadzwoniłem do pastora, u którego wynajmujemy pomieszczenie, żeby na nabożeństwa, prawda, tam gdzie mamy biuro, i poprosiłem go, żeby na te kilka dni, żeby pozwolił, żeby nocowali po prostu w budynku zboru. I on się zgodził. I nocowaliśmy tam. I tam było ciepło, tam nie było wiatru, tam można było siedzieć ile chcieliśmy. No w ogóle było po prostu cudownie. Tylko jedyne, że nie mogliśmy rano wstać o 4:50 czy o 4:55 i podziwiać niesamowitego wschodu słońca nad Morzem Azowskim w Berdiańsku. Ale powiedzieliśmy sobie, trudno, poczekamy na lepsze czasy. Ale w związku z tym wszystkim narodziła się w naszym sercu idea, ponieważ kiedy rozmawiałem z tym pastorem z Toreza, i cały czas chodziłem i modliłem się i mówiłem, Boże, co ja mogę zrobić? I wiecie, otrzymałem słowo od Pana. Usłyszałem w sercu, że sam nie mogę nic zrobić, ale przecież mam wielu przyjaciół. A jeśli mam wielu przyjaciół, to razem możemy wiele. I wiecie, napisałem na Facebooku, napisałem po prostu list do przyjaciół. Opisałem im króciutko tę sytuację o tym pastorze z Toreza, o tym, że wielu wyjechało, że wielu jest w tej chwili, wyobraźcie sobie, muszą wynajmować mieszkania, a stracili pracę, stracili swój dom, prawda, wszystko stracili i wielu jest w ogóle bez środków do życia. Po prostu co zdążyli ze sobą złapać, to wywieźli, a wielu nawet nie ma podstawowych rzeczy. I dlatego napisałem to, ten list do przyjaciół w Polsce i po prostu podałem swoje konto w banku i napisałem, że jeśli kogoś Duch Święty dotknie, jeśli kogoś serce tam jakby pobudzi, tak, dziękuję, to może wysłać jakieś tam, prawda, jakąś finansową pomoc i napisać Torres, prawda, na Torres. I ja będę wiedział, że to są pieniążki przeznaczone właśnie dla tych braci z Torreza. I wiecie, pierwszy dzień patrzę się na konto, nic. Drugi dzień patrzę na konto, nic. Trzeci dzień patrzę rano na konto, nic. I przestałem patrzeć na konto. I po kilku dniach, zupełnie z innego powodu, zajrzałem na swoją stronę tą w banku i mało nie spadłem z krzesła. Okazało się, że na koncie już jest 2000 zł. Chwała Panu. I wiecie, po prostu ta sytuacja na tyle mnie natchnęła, że od tego momentu zupełnie wszystko się zmieniło. Zacząłem widzieć dużo głębiej, zacząłem rzeczywiście, wiecie, marzyć o wiele większych rzeczach i zacząłem prosić Boga o wiele większe rzeczy. O wiele większe rzeczy. Z tymi moimi przyjaciółmi, to trzy małżeństwa z Doniecka, pomyśleliśmy sobie, że zrobimy takie właśnie miasteczko namiotowe, czyli po prostu gdzieś poprosimy, będziemy pisać wszędzie, w internecie, wszędzie, będziemy przyjaciół swoich prosić, przyślijcie nam namioty, przyślijcie nam materace, przyślijcie nam śpiwory, przyślijcie nam w ogóle wszystko, co wam niepotrzebne, przysyłajcie. W ogóle wszystko, czego nie używacie, przysyłajcie. I że będziemy sprowadzać tych ludzi, bo tam mnóstwo ludzi jeszcze zostało w Doniecku, którzy gdzieś tam chowają się po piwnicach, a niektórzy, wyobraźcie sobie, no jeśli ktoś mieszka w wieżowcu na przykład, w dziesięciopiętrowym, jeśli ktoś mieszka i mieszka na tych wysokich piętrach i ciągle... Wyobraźcie sobie. Dlatego wielu ludzi po prostu nie ma dokąd jechać, po pierwsze. Po drugie, wielu ludzi nie ma samochodu. Po trzecie, wielu ludzi nawet nie wie, jak to zrobić. I dlatego potrzebują pomocy. Wymyśliliśmy z naszymi braćmi, modliliśmy się dużo i Bóg naprawdę dał nam mnóstwo idei. Dlatego, żeby stworzyć całe namiotowe miasteczko. Zobaczymy, ile osób da się takim sposobem objąć. I pomyśleliśmy sobie, że tam, gdzie nie ma wiatru, tam, gdzie nie ma tych sztormów, czyli nie na tej tak zwanej kosie, nie na tym półwyspie, ale bardziej w zatoce, bardziej w zatoce, jest pas ziemi właśnie w tym Lunaczarsku, czyli za Berdiańskiem. Jest pas ziemi, gdzie są łąki, gdzie nikt nic nie wykorzystuje, gdzie są też drzewa, gdzie można by to miasteczko namiotowe zrobić. I pojechałem znowu do tej pani z tej rady gminnej i rozmawiałem z nią i pani mi powiedziała, no fajna idea, w ogóle no super, świetnie. Mówi, tylko wiecie, jest jeden problem. Tam nie mogę wam pozwolić, żebyście to zrobili, dlatego że to jest strefa tak parku krajobrazowego. I dlatego tam nie można. Ale wiecie co? Umówmy się tak. Ja jeszcze poszukam i później do was zadzwonię. Widzę, zapamiętaliście, co było rok temu. Myślę sobie, gdzieś to już słyszałem. I wiecie, myślałem, że po prostu tak, na odczepnego to powiedziała. Za godzinę dzwonek, telefon dzwoni. To ja, tutaj przewodnicząca rady tej gminnej. Słuchajcie, mam propozycję, macie dwa wyjścia. Albo czekacie do wieczora, aż skończę pracę, wtedy zabieracie mnie i jedziemy patrzeć to miejsce, albo daję wam adres, daję wam telefon ochroniarzy, jedziecie, patrzycie sami. No i my mówimy... Oczywiście, dawajcie adres, dawajcie telefony, jedziemy już teraz. I można troszeczkę jeszcze niżej? Niżej? I pojechaliśmy tam. ale podejrzewam, że niżej. A, nie, to trzeba ten filmik tak wyłączyć i wrócić na Facebook. O, to wyłączyć. Nie, tam wyłączyć w rogu, w prawym górnym rogu, w prawym górnym, nie. Na, nie. Można?
Można pomóc? Już, jest. Halleluja.
Och, ale Pan dał wam łaskę. Kochani, super, wiecie, my jeszcze nie mamy takich rzeczy, no też będziemy mieli, będziemy dążyć do tego, patrząc na was, na wasz przykład. I kochani, to jest 10-minutowy film, my pewnie będziemy mieli trudności z zobaczeniem tego, ale kto ma internet, to ja zostawię koordynaty, każdy może mnie znaleźć na Facebooku po moim imieniu i nazwisku i możecie zobaczyć, o, to jest właśnie miejsce, niesamowity, ogromny, wypoczynkowy ośrodek, który przez 15 lat stoi pusty. Nikt w ogóle nic tam nie robi. Jest tylko dwie osoby, które tam coś robią. Dwóch stróżów, którzy chodzą dookoła i karmią psy. Wszędzie tam są psy, a ziemi, nie wiem, no kilka hektarów tam jest. Potężne, wiecie, tu jest ogromna stołówka. Później tam chodziliśmy ponad godzinę i jeszcze wszystkiego nie zobaczyliśmy. I niesamowite miejsce, mnóstwo, wiecie, trawy. Oczywiście, wiecie, wszystko jak w Afryce, jak w sawannie, prawda? A jak drzewa rosną i krzaki, to w ogóle jak w dżungli. Drzwi, wchodziliśmy do jednego pomieszczenia, to trzeba było, wiecie, najpierw tak jak w jakichś tam poszukiwaczach zaginionej arki, trzeba było te najpierw krzaki oderwać wszystkie, a później dopiero spróbować drzwi ruszyć. I tak się czułem jak właśnie poszukiwacze skarbów gdzieś tam w piramidach. Ale niesamowite rzeczy, wiecie, no rzeczywiście zaniedbane to wszystko, wiecie, rozbite, pobite i tak dalej. Ale popatrzyliśmy na to wszystko i powiedzieliśmy, chwała Panu, nie dali nam tego miejsca, którego chcieliśmy, nie dali nam tego, o co prosiliśmy, a dali to, o co nawet nie myśleliśmy prosić. Nawet nie myśleliśmy prosić. I kochani, później ta pani, niesamowita rzecz. Zobaczcie, rok temu oni w ogóle, my byliśmy dla nich, wiecie, jakaś tam mucha lata i coś tam. I oni, nie przeszkadzaj mi. Dzisiaj sytuacja się zupełnie zmieniła. Wiecie, co się stało? Ta pani, która jest przewodniczącą Rady Gminnej dzisiaj, no wtedy właśnie, dzwoni do mnie. No jak, panie Arturze, już patrzyliście? Patrzyliśmy. Spodobało wam się? No jesteśmy po prostu w szoku. Jesteśmy w astorgie, czyli jak to po polsku powiedzieć, w zachwycie. Jesteśmy w zachwycie. Takiego błogosławieństwa nie oczekiwaliśmy. Wiedzieliśmy, że Pan nasz lubi nas zaskakiwać, ale myśleliśmy, że nie aż tak. Kochani, niesamowita rzecz. Widzicie, bo tylko kończy się ogrodzenie, od razu jest skarpa i jest morze. Czyściuteńkie. Po prostu, wiecie, no plaża, tam prawie nikogo nie ma. Oj, gdybyście mogli siąść ze mną w pociąg. A najlepiej to pomóżcie mi, bo ja się modlę już od długiego czasu. Jak tylko zaczęli budować lotnisko w Świdniku, ja już się modlę, już tam im napisałem, że kochani, potrzebuję, żeby był samolot Lublin-Berdiańsk. I na razie mi nie odpisali, ale tak sobie myślę, będzie tak jak z tą panią z tego, że na razie mnie zignorowali, ale później będą sami myśleć, jak to zrobić, żeby ten samolot był z Lublina do Berdiańska. To oczywiście toalety, to można jakoś tam szybciej przewinąć, bo to nieładnie wygląda, ale zrobimy tam porządek.
Zrobimy tam porządek. Kochani, po prostu takie błogosławieństwa zaczęły się sypać na nas, że ta pani zadzwoniła do mnie: słuchajcie chłopcy, ja już się dowiedziałam, musicie najpierw pójść tam, później tam, ja już wszędzie podzwoniłam, tam zadzwoniłam, tam was czekają, musicie pójść do strażaków, żeby oni dali zgodę, żeby to wszystko, prawda, żeby to namiotowe miasteczko można było zrobić, prawda. Musicie pójść w milicję, musicie pójść do tych służb bezpieczeństwa Ukrainy i tak dalej, i ona w ogóle wszystko zrobiła za nas, a my tylko przychodziliśmy i mówiliśmy: dzień dobry, my już wiemy, o chłopaki, super idea, super, świetnie, tak trzymać, trzeba nam takich ludzi. A rok temu im nie trzeba było takich ludzi. A teraz im trzeba takich ludzi. Mało tego, strażacy nie tylko podpisali tam zgodę, tylko powiedzieli: chłopaki, tylko nie używajcie, my musimy wam napisać, ze względów bezpieczeństwa, musimy wam napisać, że nie używajcie tych budynków. Musimy to zrobić, bo jak wam pozwolimy z budynkami, to my będziemy mieli problemy. A tak, tylko wy będziecie mieli problemy. A ja powiedziałem: nie ma sprawy, my żyjemy tak. My nie mówimy Bogu o naszych problemach, tylko mówimy naszym problemom o naszym Bogu. Na ile On wielki, żeby nasze problemy się przestraszyły i żeby uciekły. I kochani, niesamowite rzeczy naprawdę tam się działy. Strażacy nie tylko nam podpisali tę zgodę, ale powiedzieli: słuchajcie, a co z kuchnią? Jak będziecie ich karmić? A my mówimy: no jeszcze nie wiemy, bo dopiero wczoraj wymyśliliśmy to wszystko, jeszcze nie zdążyliśmy pomyśleć, jak będziemy ich karmić. A oni mówią: słuchajcie, a nie chcecie kuchni polowej? Mamy kuchnię polową wolną, na drzewach, możemy wam dać, tylko no, z tym warunkiem, że jeśli tam będzie potrzebna, na przykład w Doniecku, na tych, to będziecie musieli oddać. Ja mówię: nie ma sprawy. Dyplom mam z Technikum Gastronomicznego z Lublina. Nie ma sprawy. Także kochani, oto jest właśnie kino niesamowite, wielkie, wielkie kino, tam chyba, no nie wiem, gdzieś... między 500 a 1000 osób może tam się zmieścić. Wielkie, niesamowite. No po prostu takie możliwości są, że ja chodziłem, wiecie. Chciałem powiedzieć aleluja, ale miałem problemy na początku. Bo mi szczęka opadła, naprawdę. Zobaczcie, niesamowite. No wiadomo, że tam ekran porwany, tam te zasłonki na oknach też porwane. Niektóre szyby są wybijane, ale czy to jest problem? Nie ma problemu. Zaczniemy od namiotów. I pomalutku, krok za krokiem, przejdziemy do rzeczy większych. O, dobrze, to wy sobie oglądajcie, a ja będę dalej mówił. I kochani, co się stało? Po prostu, oczywiście, w ciągu dwóch dni, bo następny dzień po tym, jak rozmawialiśmy z tą panią, zobaczyliśmy to miejsce, rozmawialiśmy z tą panią, rozmawialiśmy ze strażakami, z tymi innymi służbami, na następny dzień ja już wyjeżdżałem do Polski. I wiecie, całą noc też nie mogłem spać, już sobie myślałem, jak to zrobić, wiecie, jak to zrobić, bo tak, no, finansy potrzeba będzie no, mnóstwo, prawda, naszej pracy też będzie potrzeba mnóstwo. I po prostu myśląc o tym, co Bóg zrobił, kiedy prosiłem o pomoc dla tych braci z Toreza, zrozumiałem, że jeśli Bóg takie rzeczy robi, jeśli Bóg daje takie możliwości, to nie zostawi nas bez środków do tego, żebyśmy to odremontowali i później utrzymali. I chcemy w przyszłości, żeby ta baza służyła co roku. Właśnie chcemy tutaj zapraszać i chcemy sami, w ogóle już rozmawiałem tam w Lublinie, założymy fundację. Tutaj w Polsce założymy fundację. Już na Facebooku zapoznałem się z zespołem Taraka, który śpiewał piosenkę, którą Ukraińcy prawie wszyscy teraz znają, czyli która się nazywa Podaj rękę Ukrainie. Jak były te wydarzenia na Majdanie, oni tam wymyślili takie słowa i zaśpiewali tę piosenkę i w Ukrainie jest bardzo popularna. Już rozmawiałem z tym zespołem, pytałem się, czy nie mają nic przeciwko, żebyśmy użyli jako nazwy fundacji właśnie tego Podaj rękę Ukrainie. I napisali mi: oczywiście Artur, świetny pomysł, żadnych problemów. Możecie tak nazwać wszystko, co trzeba, dzwońcie, tutaj jest nasz numer. Wiecie co, ja tak sobie pomyślałem, no zespół,
Ja pamiętam różne zespoły. Czasem było się fanem jakiegoś zespołu, chciało się z tymi ludźmi trochę pogadać, to się dopchać nie można było. A teraz Bóg otwiera takie możliwości i takie drzwi, które wcześniej wydawały się zamkniętymi. I w tym momencie już jesteśmy na etapie organizacji tego funduszu. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie. Czy to będzie stowarzyszenie, czy to będzie fundacja, jak to będzie wyglądać. Jeszcze nie wiem. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Jeszcze nie wiem, ale wiem, że się stanie. Wiem, że się stanie. I wiem, że Bóg nas nie zostawi. I wiem, że jeśli... Jak z Mardochejem i z Esterą. Jeśli na ten czas właśnie Bóg postawił mnie dla Berdiańska, może pamiętacie, kiedyś na pewno, tak mi się wydaje, że wam mówiłem o tym, że Bóg dał mi widzenia na samym początku, jak tylko przyjechaliśmy do Berdiańska. I ja widziałem autostradę. Widziałem ogromną, szeroką autostradę i myślałem sobie, będzie Euro 2012, będą robić autostrady w Ukrainie, więc będzie autostrada z Berdiańska do Lublina. Proste. Później się okazało, że to nie o taką autostradę chodziło, ale chodziło o połączenie, chodziło o relacje, chodziło o społeczność, chodziło o to, co wspólne, to, co łączy. Autostrada to jest to, co łączy. Drogi to jest to, co łączy. I dlatego wiem, że właśnie dla tego czasu, dla tych wydarzeń Bóg mnie powołał do tego, żebym był tam. I wiem, że Bóg będzie podnosić bardzo mocno poziom, wiecie, zaufania, poziom, jakby to powiedzieć prawidłowo po polsku, poziom, no, poczcienia, czy jak to powiedzieć po polsku, poziom, wiecie, no, że już nie będą na nas patrzeć krzywo, nie będą nas nazywać sektantami, ale że będą po prostu, będą mówili, ci protestanci, tak, ci tam... no to fajne chłopaki. Tak będą o nas mówić. To najbardziej normalni ludzie w Berdiańsku to chodzą właśnie do takich kościołów. Najnormalniejsi ludzie w Berdiańsku właśnie do takich kościołów chodzą. To wszystko inne tam... Oczywiście nie uniżamy nikogo, prawda? Ale będziemy głosić wszystkim, i prawosławnym, i wszystkim, że nie będziemy im mówić, że nie mają racji. Będziemy im mówić, że Bóg ma o wiele więcej dla nich niż to, co im zaproponowali w ich tradycjach. Amen? Amen. I będziemy modlić się za tych, którzy będą przyjeżdżać ze wszystkich stron, z północy, z południa, ze wschodu i zachodu. Już długo się modliłem taką modlitwą. Boże, przyprowadź do tego miasta ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa. Niech wielu przyjdzie, niech tutaj nie tylko uzdrowią swoje ciało, ale niech tutaj zmieni się, odnowi się, urodzi się z wysoka ich duch i niech wrócą do tych miejsc, skąd przyjechali, z tymże duchem i zapalają dalej tych, którzy tam mieszkają. I wierzę głęboko, że Bóg będzie bardzo mocno nas wykorzystywał, dlatego żeby i Polska, i nie tylko, wszystkie kraje Europy, żeby były po prostu zapalone tym ogniem, który mają w sobie Ukraińcy również. I wiecie, niesamowite rzeczy Bóg... tam jakieś te, na czacie siedzisz. Napisz, że jestem na nabożeństwie, że nie siedzę na czacie. No tak, bo to dom, bo myślą, że ja siedzę na czacie. A ja na czacie nie siedzę. Napisz, że właśnie mówię kazanie. Nie, okej. Okay. To tylko tak jako ciekawostka. Kochani, i niesamowite jest to wszystko, co Bóg robi. I mamy niesamowite plany co do przyszłości. I bardzo chcemy, żeby ta fundacja miała właśnie za zadanie podnosić Ukraińców i moralnie, i technicznie, i wiecie, i materialnie, i w kontaktach, prawda, w relacjach z Polakami. Planujemy w dalekiej przyszłości, a może nawet zupełnie w niedalekiej, przywozić grupy tutaj, stąd grupy odwozić tam. Już dzisiaj się umówiłem z dwójką, z małżeństwem z Lublina. Może ich znacie, Antony, Amerykanin i Agnieszka, oni się tam zajmują tymi wszystkimi internetowymi sprawami w oazie. I już dzisiaj umówiliśmy się z nimi, że jadą ze mną do Berdiańska. Jadą ze mną na tydzień do Berdiańska. Nie boją się. Dzisiaj zrobiliśmy tam na stronie małą wzmiankę o tym, co się dzieje w Berdiańsku. I naprawdę chciałbym i was też zaprosić, ponieważ ja nie wierzę w przypadki. I nie wierzę, że to, że jakoś odezwało się nasze serce, prawda, że pastor Tomasz też swoje serce otworzył dla mnie, że się przyjaźnimy. Ja nie wierzę, że to jest przypadkiem. Ja wierzę, że przyjdzie moment, kiedy będziemy służyć sobie nawzajem, że będziemy służyć jeden drugiemu, że będziemy jeździć. Oni będą przyjeżdżać tutaj, my będziemy jeździć tam, my będziemy tam głosić Ewangelię razem z nimi, oni będą tu razem z nami głosić Ewangelię i dawać świadectwa swojej wiary. I naprawdę zmieni się atmosfera. Zmieni się atmosfera w naszych miastach. Zmieni się atmosfera. My zmienimy oblicze tej ziemi. My zmienimy atmosferę w naszych miastach. Ja wiele świadectw mówiłem o tym, co się zmieniło w ciągu 5 lat w Berdiańsku. Jeden taki przykład. 4 lata temu, nawet 10 lat temu, jak wyjechałem na Ukrainę, to wiecie, jeszcze w autobusikach po mieście jeździło się o tak.
Wchodziło się i jechało się w busiku o tak, bo tutaj już był dach. I nie powiem, co było, jak się nie było samemu.
Tak się jeździło. Ale na dzień dzisiejszy, i wiecie, modliłem się, błogosławiłem to miasto, błogosławiłem szpitale, błogosławiłem tam szybką, tak zwaną, skoro ja pomyśl, czyli jak to się po polsku nazywa? Pogotowie. Pogotowie tam się nazywa skoro ja pomyśl, czyli szybka pomoc. I wiecie, ta pomoc była taka szybka, Jakbym nie mam zdjęć z tą pomocą szybką, ale ta pomoc była taka szybka, że wiecie, szybko można było przejść na tamten świat, jak się czekało na tę pomoc. I błogosławiłem, i całe miasto błogosławiłem, strażaków błogosławiłem, żeby też mieli szybkie samochody i takie mniej więcej jak u nas. Żeby te pompy działały, że jak włączą, to... Żeby działało. I naprawdę no, niesamowite rzeczy Bóg działał i działa. I kiedyś też spotykałem się często, wiecie, z takim chamstwem, z niezrozumieniem. Na przykład chciałem zwrócić komuś uwagę, prawda? No komuś młodemu powiedziałem, że słuchaj, są starsze osoby, ustąp, bo kiedyś ty też będziesz starszy. To wiecie, to spotykałem się właśnie z jeszcze większym chamstwem, z jeszcze większą agresją. I wtedy postanowiłem sobie, że będę inaczej postępował. Że zacznę od siebie, zacznę od przykładu. To znaczy, na przykład, siadałem do marszutki tak zwanej, czyli do tego busika i specjalnie siadałem na wolne miejsce i jak ktoś starszy wchodził, to wiecie, no po prostu teatralnie wstawałem i prosiłem głośno, powiedzcie tej pani, żeby przyszła tutaj, bo jej ustępuje miejsce. Tak robiłem. I wiecie co? Po 5 latach patrzę się, siadam sobie na fotel i myślę sobie, zaraz wejdzie ktoś starszy i mu ustąpię. Po 5 latach wiecie, co się stało? Jadę do końcowego przystanku i nie mam możliwości ustąpić, bo zawsze ktoś przede mną komuś ustąpi. Po 5 latach. Wierzysz, że ty właśnie możesz zmienić atmosferę w swoim mieście? Zmienić zupełnie swoje miasto, atmosferę wokół ciebie. Przecież wszyscy sami tworzymy atmosferę wokół nas. Tę zdolność dał nam Bóg, ona jest w nas, w środku. Tę zdolność Bóg podarował nam, żebyśmy to my zmieniali świat. Żeby nie świat nas zmieniał i robił nas z dzieci bożych, dzieci ciemności. Ale na odwrót, żebyśmy to my, będąc dziećmi światłości, zmieniali ten świat. Oj, przepraszam. Żyjemy. Żebyśmy to my zmieniali świat. I kochani, no niesamowite jest to wszystko, co się dzieje w ostatnim czasie. I wieloma rzeczami w ogóle chciałem się z wami podzielić. Między innymi, wiecie, tam jest jeszcze kilka takich filmików różnych. Można jeszcze troszeczkę w dół? Na razie nie widać, tak? Jeszcze w dół. Nie, chyba przeszliśmy. To teraz do góry zupełnie. Bo, kochani, niedawno, dokładnie 12 lipca, był pamiętny dzień moich urodzin. I przeważnie było tak, że no, jakoś tak nie czekałem na ten dzień, nie czekałem na żadne, jeszcze troszeczkę wyżej, nie czekałem na żadne tam pozdrowienia, na żadne życzenia, żadne prezenty nie czekałem. A w tym roku, jak tylko zacząłem myśleć, o już, jak tylko zacząłem myśleć o potrzebach innych, to znaczy możemy ominąć, nie, bo to dźwięku nie ma, to nie będziemy tak ładnie, ale możemy przeczytać. Możemy przeczytać, co tam jest napisane. Przeczytam dla tych, którzy nie widzą. A oto mój wspaniały tegoroczny prezent urodzinowy. Bracia podarowali mi super Merckxwicza 2140, 1979 rok urodzenia. Kochani, jestem zmotoryzowany. Mam Merckxwicza z 79 roku. Właśnie to jest film, jak jechaliśmy po Merckxwicza, a jeszcze wyżej możemy ten filmik przepuścić. A właśnie tutaj jedziemy i pokazuję to miejsce, gdzie chcieliśmy rozbić te namioty. Czyli łąka taka niesamowita i tutaj dom jednego z pastorów i koło tego domu tego pastora właśnie stoi Moskwicz. To tam przy końcu tego filmu zobaczycie tego białego, wspaniałego Moskwicza. Błogosławieństwo dla misjonarza na dzień urodzin. O 2 lata aż młodszy ode mnie. Ja jeszcze w ogóle młodziutki jestem. Jeszcze się czuję dobrze. Także Moskwicz też podejrzewam, że się czuje dobrze. To zaraz zobaczycie. O, właśnie wyłania się takie coś białe z czarnym paskiem po środku. O, właśnie prawie go widać bardziej. O, tu jest. O, właśnie to jest ten Merckxwicz. Biały, ładnie utrzymany. Wiecie, dziadzio jeździł na rynek w niedzielę. Wstawał sobie, szedł do garażu, wyjeżdżał z garażu i jechał na rynek, prawda, wracał do garażu.
Zamykał.
Tak, bardzo dobrze utrzymane. I następny filmik troszeczkę wyżej. O, to jest niesamowite, wiecie, pierwsza scena jest po prostu cudowna. Zaraz zobaczycie pierwszą scenę. Aha, tak, można go na duży ekran. O, to jest właśnie radość misjonarza, który trzyma w rękach kierownicę Merckxwicza i jedzie po ukraińskich drogach, gdzie jeszcze Euro 2012 nie miało możliwości zrobić swojego dzieła. O, tak w środku wygląda Moskwicz, prawda? To niektórzy powinni sobie coś przypomnieć. A tak wygląda droga do morza. Dojechaliśmy do morza. Tylko film no, nie wystarczyło nam pamięci, żeby do końca nagrać film, jak dojeżdżamy do morza. Ale kto ma u siebie internet, to możecie sobie zobaczyć te filmiki na Facebooku. I kochani, to jest niesamowite. Później dzwoni do mnie brat, wiecie? Brat mój pracuje w Londynie, mieszka już w Londynie prawie tyle, ile ja jestem na Ukrainie. Tam też Bóg go błogosławi i wiecie, no, dobrze zarabia. I ostatnio, właśnie praktycznie w dzień moich urodzin, brat do mnie zadzwonił i mówi: Artur, słuchaj, kupiłem sobie telefon, smartfona, ale coś tam pojechał właśnie do Londynu i okazało się, że potrzebuje, żeby ten smartfon obsługiwał ten 4. pokolenia internet, a on nie obsługuje. I on mówi: wiesz co, nie będę go sprzedawał, po prostu wszystkiego najlepszego z dniem urodzin. Także myślałem sobie tak, bo miałem już problemy ze swoim aparatem, fotoaparatem, nie wiedziałem, jak robić zdjęcia, bo już prawie nie działał. Nie wiedziałem, co zrobić z internetem, bo mi też już praktycznie przez Skype trudno rozmawiać. I wszystkie, jakie miałem problemki takie małe, wszystkie w tym jednym małym czymś się rozwiązały. No taki jest Bóg.
Taki jest Bóg. Mało tego, kochani, jeszcze przywiozłem ze sobą, ja nie wiem, nie pytałem się pastora, jeśli on pozwoli, to ja zestawię tutaj, bo Bóg mnie błogosławił wieloma przyjaciółmi i wieloma braćmi. Między innymi moja podróż kiedyś wyglądała tak, że szczególnie jeśli jechałem z Lublina do Berdiańska, no to wiecie, rodzice coś tam dali, ktoś tam jeszcze coś tam dał, ktoś tam jeszcze, to dla biednych, to dla bezdomnych, to jakieś płaszcze, to jakieś coś tam jeszcze i zawsze, wiecie, ciągałem te torby za sobą zawsze i no, ciężko było, szczególnie w zimie. I ciągle to jakaś rączka się połamała, to jakieś kółko odleciało, to coś tam jeszcze. I ciągle były jakieś małe problemki. A teraz Bóg mnie tak błogosławił, że wyobraźcie sobie, nawet jeśli jadę z Lublina do Berdiańska, moja podróż wygląda tak. Do autobusu na dworzec PKS-u w Lublinie zawożą mnie samochodem. Moje walizki wstawiają do bagażnika. Samochodem jadę do, autobusem jadę do Lwowa. We Lwowie już czeka na mnie kierowca, który bierze moje torby, ładuje do samochodu, odwozi mnie do takiego hostelu, którego jest dyrektorem. Tam pozwala mi wykąpać się, ponieważ jadę całą noc do Lwowa. I później odwozi mnie na pociąg, zanosi moje torby do pociągu, a pociąg jedzie do Zaporoża. I w Zaporożu, kiedy pociąg przyjeżdża, to już na peronie czekają moi bracia, pastorzy z Zaporoża, którzy biorą moje torby, niosą je do samochodu, samochodem jadą najpierw do siebie, nakarmią mnie zawsze tak, że muszę ich błagać, żeby więcej nie wpychali we mnie. I później odwożą mnie do autobusu, znowu upychają moje torby w busika i przyjeżdżam do Berdiańska i tam bracia już na mnie czekają samochodem, biorą moje torby i o tak wygląda moja podróż. Bóg jest wielki i błogosławi niesamowicie. Dlatego chciałbym was poprosić, żebyście pomogli właśnie tych braci ze Lwowa, którzy mają ten, to się nazywa Chrześcijańskie Centrum Kongresowe, tylko wiecie, oni, ja im zaproponowałem, żeby napisali, co chcą, żeby było w tej ulotce i żeby przysłali do mnie, to ja im przetłumaczę, ale ponieważ oni myśleli, że ja jestem bardzo zajęty i nigdy nie mam czasu wolnego, to przetłumaczyli sobie, wtłumaczył tam Google, naprawdę. I na przykład zamiast Syjon jest napisane Zion. Zion. I takie różne tam. Okazuje się, że to jest Chrześcijański Centrum Kongresowe. Także różne są takie błędy. Ale kochani, jeśli macie możliwość, macie jakichś znajomych, którzy są chętni, żeby pojechać do Lwowa, to warto jest się tam zatrzymać. Oni mają nieduże ceny, to jest hostel i mają też możliwość, mają swojego przewodnika, także mogą zrobić wycieczki po Lwowie. Dlatego, pastorze, jeśli nawet chcecie kiedyś tam sobie zorganizować jakiś wypad do Lwowa z tym, kto będzie oprowadzał, to są bracia, którzy naprawdę służą misjonarzom bardzo. I też są zafascynowani, szafar mają u siebie, ten brat, dyrektor codziennie rano tam wszystkich budzi szafarem. To jest takie centrum, gdzie nie tylko wierzący są, ale i niewierzący przyjeżdżają. Wyobraźcie sobie niewierzących, którzy rano słyszą szafar. Ale takie niesamowite rzeczy Bóg właśnie czyni w Berdiańsku. Także wierzę, że to, co powiedziałem, jakoś dla wielu będzie natchnieniem. Żebyście wierzyli Bogu jak dzieci. Żebyście wierzyli, że u Boga jest czas szczególnie dla ciebie. Że kto wie, czy już wkrótce nie przyjdzie ten moment, dla którego jesteś tutaj, dla którego urodziłeś się tutaj, dla którego trafiłeś do tego zboru. Kto wie, może już wkrótce przekonasz się, że właśnie dla tego momentu i to będzie moment ważny, to będzie moment ważny dla całego narodu, to będzie moment ważny dla całej Europy, to będzie moment ważny dla całego świata i coś zrobisz takiego, o czym świat będzie długo pamiętał. Może nie będzie mówił, że to ty zrobiłeś, ale będzie pamiętał, że coś ważnego się wydarzyło, a dopiero na niebiosach okaże się, kto był sprawcą całego tego bałaganu. Także kochani, błogosławię was, proszę was jeszcze o modlitwę, proszę was o pomoc, jak możecie tam w sieci gdzieś tam po prostu przekazujcie nasze te prośby o pomoc, bo prosimy nie dla siebie, prosimy dla tych ludzi, którzy tam naprawdę ucierpieli i co roku chcemy organizować, chcemy się umówić z tymi ludźmi, którzy nam pozwolili w tym miejscu właśnie, chcemy się umówić, żeby co roku my odremontujemy to wszystko, znajdziemy sponsorów, znajdziemy, którzy będą błogosławić, bo wierzę, że Bóg nie zaczyna niczego po prostu po to, żeby w którymś momencie się zatrzymało, ale że to, co dał nam w serce, do końca się spełni. I to jest kwestia tylko czasu, kwestia kiedy i jak szybko. I dlatego chcemy się umówić z nimi, że odremontujemy całą tę bazę i po prostu podzielimy się na pół, czyli dwa tygodnie, na przykład my robimy turnus, dwa tygodnie oni. Dwa tygodnie my robimy turnus, dwa tygodnie oni. Dwa tygodnie my robimy turnus, dwa tygodnie oni. I będziemy zapraszać wszystkich z Ukrainy, szczególnie sieroty, wdowy, tych, którzy zostali bez mężów, bez opiekunów, po prostu tych, którzy potrzebują. Dlatego jeśli macie znajomych, jeśli macie, może ktoś z was zna kogoś, kto produkuje pałace, chciałem powiedzieć, nie pałace, tylko namioty, śpiwory, materace, mogą być dmuchane, mogą być niedmuchane, mogą być z trawy, mogą być z wodorostów, mogą być, nie wiem, z sierści wielbłąda, co wy myślicie, może być. Czymkolwiek, ktokolwiek może pomóc, proszę bardzo, przez pastora Tomasza będzie kontakt ze mną i będziemy współpracować razem dla dzieła Bożego. I wierzę, że wielu ludzi, których, wiecie co, to jest niesamowite, wychodziliśmy w Doniecku na ewangelizację bardzo często i mówiliśmy: Jezus Cię kocha, Jezus umarł za Ciebie, Jezus przebaczył Ci wszystkie grzechy. Wiecie, i często słyszeliśmy, jak ktoś przechodził, różne epitety leciały w naszą stronę. Często ktoś tam machał ręką i mówił: paszli won, szochacieli gdzieś i tak dalej. I tak dalej. Dzisiaj ci sami ludzie, którzy nas posyłali daleko, dzisiaj ci sami ludzie dzwonią do nas i proszą: prosimy, zabierzcie nas stąd. Pomóżcie nam, zabierzcie nas stąd. Jak myślicie, jeśli im pomożemy, jeśli ich stamtąd zabierzemy, jeśli im damy namiot, jeśli im damy śpiwór, damy im materac, poduszkę, pościel, piżamę, klapki na oczy, żeby im słońce ich nie raziło i będziemy ich karmić, będziemy im śpiewać, będziemy wiele rzeczy robić. Jak wy myślicie, czy będą w stanie odmówić nam posłuchać tego, co mamy do powiedzenia o Jezusie? Na pewno nie. Czy mogliśmy nawet marzyć o takich środkach dla ewangelizacji? Bóg jest wielki, Bóg jest silny i Bóg jest wierny. Amen? Wstańmy, będziemy się modlić. Może jest ktoś rzeczywiście, kto potrzebuje modlitwy, potrzebuje jakiegoś wsparcia. Ja wierzę, że dla wielu z was to, co powiedziałem, jest podbudowaniem i że wielu z was też zapali się do tego, żeby coś robić w swoim mieście, że będziecie prosić: Panie, daj mi jakiś pomysł, co ja mogę zrobić dla tego miasta, co mogę zrobić dla Ciebie, dla Ewangelii, co mogę zrobić, żeby w tym mieście ludzie rzeczywiście otworzyli swoje serca, żeby przyjęli Ciebie, żeby po prostu nie mogli mi odmówić słuchać tego, co mam do powiedzenia o Tobie. W imię Jezusa Chrystusa niech to wszystko się spełni w waszym życiu. Błogosławię cały wasz zbór, błogosławię wszystkie wasze plany, wszystkie wasze marzenia, to co jest w waszym sercu. Ja wierzę, że możemy chodzić po wodzie. Ja wierzę w to, że możemy chodzić po wodzie. Ja na tym Moskwiczu narysuję, poproszę chłopaków, ja nieładnie rysuję, ale poproszę swoich przyjaciół, oni mi narysują tam morze i fale, i nogi Jezusa chodzącego po morzu. I będę wszędzie jeździł, wiecie, i będę się uśmiechał, i będę wszystkim mówił: chodzić po morzu jest możliwe. Chodzić po wodzie jest możliwe. Jest możliwe. Halleluja. Panie, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za moich braci i siostry. Dziękuję Ci za to, że też ich wykorzystujesz na tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że tutaj jest ten zbór. Dziękuję Ci za to, że oni mają możliwość karmić tutaj wielu głodnych, za to, że mają możliwość świadczyć, o Panie, o Twojej wielkiej miłości, za to, że mogą się modlić o uwolnienia, za to, że mogą się modlić, o Panie, i uzdrawiać Twoim imieniem, za to, że mogą wyrzucać złe duchy Twoim imieniem, za to, że mogą zabraniać złym duchom, męczyć tych, w których one siedzą. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, niech Twoja łaska jeszcze bardziej napełni to miejsce. Niech Twój Duch jeszcze bardziej nasyci serca Twoich dzieci, o Panie. Niech serca Twoich dzieci jeszcze będą szersze. Niech otworzą się, o Panie. Niech rozwalą się wszelkie ramki, wszelkie ogrodzenia w umyśle, o Panie. Wszelkie przegrody w umyśle, które nie pozwalają myśleć szerzej, widzieć szerzej. W imię Jezusa Chrystusa niech przyjdzie nowa radość, niech przyjdzie nowa gorliwość. Niech przyjdą, o Panie, nowe pomysły, nowe idee od Ciebie, o Panie, i niech każdy spełni to powołanie i to przeznaczenie, które masz dla każdego z nas. W imię Jezusa Chrystusa, o Panie, niech pokój zagości w sercu każdego brata i każdej siostry. Ja proszę, Ojcze, o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bądźcie błogosławieni.